Rozdział 19. Solidarność i samorząd. Lata 1980-1981. Wydarzenia 1976 roku rozpoczęły okres, w którym społeczeństwo, buntując się, odrzuciło paraliżujący je dotąd strach. Ale początek roku 1980 jeszcze nie zapowiadał nadchodzących zmian. Z ulgą doczekałem lata i natychmiast uciekliśmy w Tatry. Tam doszły nas wiadomości o strajkach, najpierw w Lublinie, później na Wybrzeżu. Jak zwykle byliśmy w Zakopanem z grupą przyjaciół i razem obserwowaliśmy uważnie przebieg wydarzeń. Któregoś dnia zostałem sam z Klemensem Szaniawskim. Wszyscy się jakoś rozjechali. Nawet Danka musiała pojechać do Warszawy. Było słońce i poszliśmy niechodzonymi ścieżkami na halę gąsienicową z Cyrli przez halę pod Kopieńcami i Skoruśniak, wprost na Rówień z Zakopami. Byliśmy sami, oddaleni od szlaków i turystów. Nawet owiec nie spotkaliśmy. Tylko my, słońce i fascynujące widoki z herbika nad suchą wodą na całe polskie Tatry. Klemens miał cudowny dar rozmowy i refleksji. Rozmawialiśmy o Polsce i o nas samych, o tym, co nas czeka i co powinniśmy robić. Ale nie umieliśmy przewidzieć, co się stanie w najbliższych miesiącach. Obaj byliśmy sceptyczni co do możliwości jakichś generalnych zmian. Uważaliśmy, że powinno się próbować opanować samorządy pracownicze i w ten sposób starać się wpływać na gospodarkę. Ale jak to zrobić, aby uchronić się od tych, którzy chcieli zmian za dużo i za szybko? Radykaliści byli równie niebezpieczni jak ci, co się wszystkiego obawiali. Jak znaleźć złoty środek, który pomału i bezpiecznie doprowadzi nas do wolnej Polski? Poszliśmy jeszcze na Kościelec, wysoko, też nieuczęszczaną drogą. Pamiętam poczucie zawieszenia, w sensie fizycznym w górach i w sensie psychicznym wobec nadchodzących zmian, których nie ogarnialiśmy wyobraźnią. Podpisanie porozumień sierpniowych wywołało powszechny entuzjazm, ale problemy z rejestracją związku wykazały, że system nie myśli o poddaniu się. Historycy koncentrują dziś uwagę na ówczesnych konfliktach, zmianach prawa i instytucji. Tymczasem mnie się wydaje, że równie ważne, a może i ważniejsze, były zmiany, które zachodziły w naszych umysłach, bo one decydowały o zachowaniach. Wybuch Solidarności pozwolił mi, podobnie jak wielu innym, wyzwolić się z autocenzury, którą sobie dotąd narzucaliśmy. Ustrój był odporny na kolejne kryzysy, więc dotychczas pragmatyzm nakazywał dostosowywać postępowanie do istniejących ram. To powodowało, że przyjmowaliśmy ograniczenia ustrojowe jako trwałe i niezmienne. I tylko w ich ramach szukaliśmy możliwości usprawnień. Istniały tematy tabu, których ruszać nie należało. A teraz nagle te ograniczenia zaczynały zanikać. Można było mówić głośno o tym, o czym dotąd tylko szeptano. Pozwalało to myśleć szerzej i brać pod uwagę możliwości dalej idących zmian. Poszedłem więc krok dalej w swoim myśleniu. Jeśli chcemy sterować rozwojem miast, to trzeba stworzyć jednostki, które byłyby zdolne prowadzić politykę rozwoju, czyli po prostu autonomiczne, samorządne władze miejskie. Tu konieczna jest dygresja. Ówczesne koncepcje przebudowy ustroju państwa były najrozmaitsze. Niektóre środowiska, jeszcze wtedy bardzo nieliczne, żądały całkowitego odrzucenia istniejącego reżimu i budowy nowego, wolnego państwa poza sowieckim blokiem. Oczywiście było to nierealne i nikt takich żądań nie brał poważnie. Inne były bardziej pragmatyczne, ponieważ szukały dróg kompromisowej ewolucji. Budzący się ruch Solidarności opierał się na związku zawodowym, którego podstawowy cel stanowiło podniesienie warunków życia ludności, a stawało się oczywiste, że jedną z kluczowych barier jest istniejący sposób zarządzania gospodarką. Stąd postulaty jego zmiany i odsunięcia nomenklatury partyjnej poprzez oddanie zakładów pracy pod zarząd pracowników. U podstaw tego myślenia stały koncepcje Komitetu Obrony Robotników. To był jedyny ośrodek, który przedstawiał spójną wizję i kierunki postępowania. Jego twórcy nabrali przekonania, że ustrój nie nadaje się do reformowania od wewnątrz, a jednocześnie do tego stopnia silny, iż oprze się wszelkim naciskom zewnętrznym. Stąd wynikała orientacja na zmiany w państwie obok istniejących struktur władzy. Sformułowano więc hasło walki o społeczeństwo obywatelskie. Postulowano samoorganizację społeczeństwa jako drogę przeciwstawiania się narzuconemu ustrojowi politycznemu. Miano nadzieję, że dzięki stopniowym i cząstkowym przeobrażeniom spowodowanym zorganizowaną działalnością różnych grup obywatelskich będą się tworzyć w niedemokratycznej rzeczywistości zalążki wolnego społeczeństwa. Zakładano przy tym, że przez pewien jeszcze okres państwo będzie takie, jakie było, bez istotniejszych zmian. Idea samorządności dotyczyła więc nie reorganizacji władzy publicznej, lecz umiejętności samoorganizacji społeczeństwa. Podkreślano wówczas jej charakter etyczny, zarówno jednostka, jak i społeczność były samorządne, jeżeli żyły w prawdzie, w godności, nie podlegały manipulacji, kłamstwu ani przemocy. Refleksja nad instytucjonalno-prawnym kształtem tej idei wydawała się zbędnym formalizmem. Przecież państwo istniało i ze swojej definicji było wrogie samorządności. Samorządność została pomyślana jako program moralnej przebudowy społeczeństwa, uczynienia z niego wspólnoty opartej na bezpośrednich, autentycznych więziach przeciwstawionej wyalienowanemu państwu i administracji partyjno-rządowej. Tak rozumiana samorządność mogła być alternatywą nie tylko dla systemu komunistycznego, lecz również dla demokracji parlamentarnej w jej tradycyjnym kształcie. Ludzie mieli się rządzić sami, ale poza strukturami państwa. Samorząd terytorialny jawił się więc wyłącznie jako jedna z form organizacji współdziałania ludzi, a nie jako element administracji publicznej. Był on w tej perspektywie czymś zbliżonym do komitetów mieszkańców dbających o swoje ściśle lokalne sprawy, takie jak zieleń na osiedlu czy opieka nad dziećmi. Myśl polityczną kształtował więc w znacznym stopniu syndrom antypaństwowy. Państwo było narzędziem władzy ze swej natury obcym i wrogim. Jego przeciwieństwem stawało się samoorganizujące się społeczeństwo, które traktowano jako alternatywę dla organizacji państwowej. W tym sposobie myślenia można się dopatrywać nawiązań do idei pracy u podstaw sprzed 100 lat jako drogi walki z zaborcą. Jego konsekwencją była niechęć do wszelkich form głębszej refleksji ustrojowej, co zaowocowało brakiem jakichkolwiek poważnych studiów nad reformą państwa, a w efekcie zupełnym nieprzygotowaniem elit opozycji do przejęcia władzy 10 lat później. Z kolei w koncepcjach związku zawodowego Solidarność samorząd terytorialny miał być elementem samorządnej Rzeczypospolitej, w której główną rolę przewidziano dla samorządu pracowniczego. Solidarność stanowiła ruch pracowniczy, dla którego głównym obszarem działania był z natury rzeczy zakład pracy, a nie miejsce zamieszkania. Ruch ten wspierały środowiska intelektualistów, dla których z kolei główną perspektywę wyznaczały prawa człowieka. W obu tych ujęciach państwo, jako organizacja opresyjna, stało niejako po drugiej stronie barykady, było przeciwnikiem, na którym należało wymusić ustępstwa, nie stanowiło natomiast obiektu zainteresowań reformatorskich, ani w bliższej, ani w dalszej perspektywie. Idee te tworzyły zręby stylu myślenia o polityce, który będzie kształtował polskie życie publiczne w okresie przełomu. Był on bardzo odległy od tego, co było konieczne do przekształcenia państwa. W rezultacie owe idee, wbrew zamierzeniom swoich twórców, odegrały w procesie transformacji rolę hamującą, a nie wspierającą. Kierowały uwagę publiczną na sprawy marginalne z punktu widzenia przebudowy państwa, a odciągały od spraw kluczowych. Żadna z grup opozycyjnych nie myślała w tych latach o przejęciu władzy, ani się do niej nie przygotowywała. Wszyscy chcieli odrzucenia istniejącego ustroju. Nikt jednak nie myślał o tym, co ma być zbudowane na jego miejscu. Ten sposób myślenia miał istotne konsekwencje dla odbudowy rzeczywistego samorządu. Jego znaczenia, ani nawet istoty, po prostu nie rozumiano, a więc i nie doceniano. Dlatego przy okrągłym stole samorządem zajmował się zespół do spraw stowarzyszeń, a nie administracji czy ustroju państwa. Dlatego też owa tematyka natrafiała stale na różnego rodzaju bariery. Gorzej jednak, że to przeciwstawianie społeczeństwa władzy, to myślenie w kategoriach my i oni, przetrwało do dziś jako pewien relikt z czasów PRL. Kiedy czytam w jednym z artykułów, że społeczeństwo obywatelskie to takie, w którym obywatele biorą sprawy w swoje ręce, nie oglądając się na instytucjonalną pomoc rządu, przypominają mi się właśnie te odległe czasy, gdy chcieliśmy organizować swoje życie jak najdalej od struktur władzy. Ale przecież sytuacja się zmieniła. Dziś władzę sprawują ludzie wybrani przez obywateli, a nie narzuceni im przez obce siły. Nie ma już podziału na my i oni. Państwo jest w rękach obywateli i im ma służyć. A więc społeczeństwo obywatelskie nie może istnieć poza państwem i jemu się przeciwstawiać. Społeczeństwo obywatelskie to takie, które potrafi kierować własnym państwem i za nie odpowiadać. I do tego służy samorząd. Ale koncepcje samorządu nie znalazły wówczas zrozumienia również w innych środowiskach. Nie ma ich w podstawowych raportach DIP, mimo że redagowali je tacy ludzie jak Stefan Bratkowski, który od wielu lat propagował ideę samorządności. Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość składało się z osób cechujących się ostrożnością, realizmem i poczuciem odpowiedzialności za los społeczeństwa. Konwersatorium diagnozowało problemy wymagające naprawy i oczekiwało, że w drodze ewolucji dokonane zostaną przekształcenia ustrojowe. Starano się szukać dróg naprawy, a nie gruntownej przebudowy tego, co istnieje. Jednak to DIP dał mi możliwość przedstawienia tez odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce. Nie było to łatwe. Lecz w końcu udało mi się przekonać Janka Górskiego, przewodniczącego Komisji Prawa i Praworządności, aby zorganizował spotkanie, na którym mógłbym przedstawić raport, który opracowywałem przy współpracy trójki swoich asystentów – Oli Jewtuchowicz, Tadeusza Markowskiego i Piotrka Burego. Jego prezentacja odbyła się 12 czerwca 1981 roku. Powstały pierwsze założenia reform samorządowych, które realizowaliśmy 10 lat później, i zaczęła kształtować się grupa, która przez następne lata będzie aktywnie działać na rzecz samorządności lokalnej i odegra kluczową rolę w jej odbudowie. Nasze koncepcje odbudowy samorządu powstały w środowisku osób zajmujących się planowaniem i gospodarką przestrzenną, grupującym specjalistów o charakterze inżyniersko-ekonomicznym, a więc pragmatycznym, nastawionym na myślenie konkretne i praktyczne. Nie interesowały nas abstrakcyjne rozważania oderwane od rzeczywistości. Chcieliśmy tę rzeczywistość faktycznie zmieniać, a nie o niej jedynie dyskutować. Ale musieliśmy sprawić, aby nasze poglądy ustrojowe zaistniały w świadomości społecznej i świadomości środowisk politycznych. Trzeba było oswajać te środowiska z innym niż dotąd podejściem do spraw ustrojowych. Trzeba było wprowadzać nowe kryteria racjonalności działania władzy, nowe pojęcia i operować nowym językiem. Chcieliśmy zapoczątkować proces przemian, formułując ich cele i zarysowując sposoby ich osiągnięcia. I to się udało, choć droga była długa. Dziś można się spotkać z radykalnymi ocenami postaw w okresie PRL. Dość często słyszy się oskarżenia o kolaborację w stosunku do tych wszystkich, którzy nie kontestowali ustroju w sposób radykalny, lecz starali się go modyfikować. W ustrojach represyjnych obywatele mają do wyboru dwie drogi. Albo prowadzić walkę, aby ustrój obalić, albo starać się w sposób ewolucyjny wpływać na zmiany lub co najmniej na polepszanie warunków życia i rozwoju. Tych dróg połączyć się nie da. 30 lat temu nie wierzyliśmy, jak się okazało słusznie, w możliwość obalenia wówczas ustroju. Uważaliśmy natomiast, że istnieje szansa zmian ewolucyjnych i w takim kierunku działaliśmy. Nasza pomyłka polegała na tym, że ówczesne władze polityczne rzeczywistej naprawy państwa nie chciały. Było oczywiste, że odbudowa samorządu nie będzie łatwa. PRL dokonał zniszczenia świadomości obywatelskiej. Praktycznie nikt nie wiedział, na czym samorząd polega. Pokolenie, które miało doświadczenia, praktycznie już przeminęło. Udało się nam jedynie przez krótki czas korzystać z uwag profesorów Ginsberta Geberta i Nieciuńskiego, którzy jeszcze przed wojną pracowali w samorządzie polskim. Początkowo niesłychanie trudno było znaleźć nawet chętnych do podjęcia dyskusji na temat samorządu terytorialnego, rozumianego jako element władzy publicznej. Pierwszy społeczny zespół samorządów terytorialnych i instrumentów polityki przestrzennej udało się stworzyć, opierając się przede wszystkim na ludziach z Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego inauguracyjne spotkanie zorganizowałem 9 lipca 1981 roku. W następnych tygodniach zespół został rozszerzony o ekonomistów z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i odtąd funkcjonował pod auspicjami obu tych towarzystw. DIP nie wykazał zainteresowania. Zbliżyłem się wtedy z dwiema osobami. Adamem Kowalewskim, ówczesnym dyrektorem Biura Rozwoju Warszawy, bardzo rozumnym architektem, myślącym nie kategoriami projektu, ale procesu budowania, oraz Michałem Kuleszą, młodym prawnikiem, który zajmował się prawem dotyczącym urbanistyki i gospodarki miejskiej. Sukcesywnie opracowywaliśmy kolejne wersje założeń reformy. Powoli przestaliśmy udowadniać, że samorząd jest potrzebny, a koncentrowaliśmy swoją uwagę na sprecyzowaniu tego, co trzeba zrobić. Jesień 1981 roku przyniosła wiele dyskusji i seminariów, na których coraz silniej podkreślano żądania głębokich zmian. Oficjalne kręgi naukowe reprezentujące poglądy PZPR, które dotąd nasze działania ignorowały, zaczęły się im przeciwstawiać. w czasie seminarium w Ojrzanowie nastąpiła pierwsza konfrontacja z profesor Barbarą Zawadzką, która prowadziła zakład badań nad radami narodowymi w Instytucie Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk i reprezentowała wtedy ortodoksyjny, partyjny punkt widzenia. Przedstawiła ona wywód, że budowanie samorządu jest działalnością przeciwko państwu, bo chce się ograniczyć administrację w jej prawach. Państwo jest socjalistyczne, więc każdy, kto popiera ideę samorządności, występuje przeciwko socjalizmowi. Odpowiedziałem jej, że rząd to nie to samo co państwo, że nie tylko rząd, ale i każdy z obywateli jest częścią państwa, a obywatele mogą tworzyć organizacje samorządowe poza kontrolą rządu. W przyszłości okazało się, że jej tezy nie były zbyt odległe od prawdy, bo przecież reformy samorządowe stały się jednym z gwoździ do trumny PRL. Ale wówczas to miało dosyć groźny wydźwięk, ponieważ ustawiało nas w roli wrogów politycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje konferencja zorganizowana przez Komisję Reformy Gospodarczej w Jadwisinie w październiku 1981 roku z udziałem przedstawicieli administracji centralnej i wojewodów oraz przedstawicieli opozycji, którą reprezentowałem wraz z Adamem Kowalewskim i Michałem Kuleszą. W jej efekcie został powołany zespół, który przedstawił kolejny raport. Interesujący jest on z tego względu, że w jego redagowaniu wzięli udział przedstawiciele ówczesnej administracji terenowej. Zainteresowani reformami, które mogłyby zmniejszyć narastające napięcie polityczne w kraju. To oni stali na pierwszej linii konfrontacji, musząc uczestniczyć w rozwiązywaniu ciągłych konfliktów. Władze centralne ze swoją nieugiętą postawą antyreformatorską były daleko. Stąd ich poparcie dla reform, które zdecentralizowałyby państwo i pozwoliły im samym na podejmowanie decyzji nawiązujących do potrzeb lokalnych. Gdyby lokalne społeczności uzyskały wpływ na sprawowanie władzy w terenie, napięcia by osłabły, a oni poczuliby się bezpieczniej. To stanowisko sprzyjające reformom było dla nas zaskoczeniem. Świadomość konieczności zmian stawała się oczywista również w środowiskach administracji, związanej z partią i reżimem. Postulaty odbudowy samorządu były zgłaszane również przez inne środowiska. Warto wspomnieć o pracach profesora Waleriana Pańki w Katowicach, związanych ze środowiskami wiejskimi. Szczególne znaczenie miał pierwszy zjazd Solidarności we wrześniu 1981 roku. Postulat odbudowy samorządu terytorialnego znalazł się w programowym dokumencie Związku Samorządna Rzeczpospolita, uchwalonym 7 października 1981 roku. Charakter NSZZ Solidarność przesądzał jednak o tym, iż samorządność odnoszono przede wszystkim do samorządu pracowniczego i udziału pracowników w zarządzaniu zakładami pracy. Miała ona być podstawowym narzędziem walki z narastającym kryzysem gospodarczym i złym zarządzaniem. Samorząd terytorialny, sytuowany jako element porządku prawno-instytucjonalnego, stanowiącego niejako tło dla rozwoju samorządności pracowniczej, jawił się tylko jako jedna z form organizacji współdziałania ludzi, a nie jako element administracji publicznej. Dlatego lokowano go między organizacjami producentów, pracowników, konsumentów czy samorządu kulturalnego. W dokumentach zjazdu sformułowane zostały podstawowe cechy przyszłego samorządu terytorialnego, jednak nurt zainicjowany na zjeździe nie odegrał istotnej roli. Stan wojenny przerwał dalsze prace i rozproszył ludzi. Jesienią zostałem zaproszony do Bydgoszczy na spotkanie tzw. sieci, będącej porozumieniem organizacji Solidarności w największych zakładach. Ona również zajęła się samorządem terytorialnym. Odniosłem przykre wrażenie. Absolutna amatorszczyzna. Zredagowano dokument zawierający trochę ogólników, postanowiono rozesłać go do lokalnych ogniw związku i uznano, iż sprawa została załatwiona. Z taką wiarą, że słowa i papier zmieniają rzeczywistość, spotykałem się wielokrotnie. Ktoś zwoływał naradę, ludzie pogadali, na koniec zachwycony organizator ogłaszał, że problem rozwiązano. Taka święta naiwność albo zupełny brak profesjonalizmu stawały się wielokrotnie przeszkodą w rzeczywistym rozwiązaniu problemów. Jednak te dorywcze wydarzenia miały istotne znaczenie. Przyczyniały się bowiem do popularyzacji problemu. Narastające konflikty i niechęć do ich rozwiązywania wyraźnie wskazywały na intencje partii i rządu, jasno dających do zrozumienia, że nie zrezygnują z władzy. Wydarzeniem, które nami wstrząsnęło, było pobicie uczestników posiedzenia Rady Miejskiej w Bydgoszczy. Sygnał był wyraźny. Potem przychodziły następne. Z drugiej strony w Solidarności coraz większą rolę zaczęły odgrywać elementy skrajne, sądzące, że siłą można coś osiągnąć. Stawały się one widoczne, mimo iż kierownictwo związku głosiło ideę samoograniczającej się rewolucji i gotowość akceptacji ustroju pod warunkiem wprowadzenia pewnych modyfikacji. Ale spirala konfrontacji narastała, prowadząc do rozwiązań siłowych. Łódź była spokojna, ale na uniwersytecie młodzież też się zaczęła buntować. Wiosną 1981 roku właśnie w Łodzi miał miejsce największy strajk studencki. Przypominały mi się wrażenia ze strajku 1968 roku, ale teraz była zupełnie inna sytuacja. System był słabszy i wszyscy mieliśmy nadzieję na istotne zmiany. Teraz ja też wierzyłem w sukces strajku. Te nadzieje przeniosły się na forum Rady Wydziału. Jej członkiem był Janusz Górski, minister szkolnictwa wyższego. Jego reakcje w stosunku do strajków studenckich budziły sprzeciw środowiska naukowego. Oczywiście tej jego części, która była za Solidarnością, ale tylko ten głos był słyszalny. Zwolennicy dotychczasowego ustroju siedzieli cicho. Na posiedzeniu Rady Wydziału bardziej radykalni członkowie przypuścili na Górskiego atak. Dyskusja nabierała ostrości. Padł nawet wniosek, aby Górskiego usunąć z Rady. Wtedy ktoś powiedział, że nie wiadomo, jak się sprawy dalej potoczą i nie wolno tworzyć precedensów z wyrzucaniem profesorów z Rady, bo mogą nadejść czasy, że wyrzucani będą ci, co dziś wyrzucają. To był niestety głos proroczy. Zacząłem się rozglądać za możliwością powrotu do Warszawy. Stałe dojazdy stawały się coraz bardziej uciążliwe, a w Warszawie działo się coraz więcej. Byłem zaangażowany w dwóch komitetach panowskich. W połowie roku przeszedłem do Instytutu Geografii i Planowania Przestrzennego PAN, ale to nie było dobre miejsce dla studiów nad samorządem. W Łodzi pozostałem na pół etatu, prowadząc zakład jeszcze przez kilka lat. Tymczasem coraz lepiej zdawaliśmy sobie sprawę ze znikomej wiedzy, jaką dysponowaliśmy. Mogliśmy zredagować ogólne tezy, ale byliśmy zupełnie nieprzygotowani do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z zarządzaniem miastami. A przygotowanie reformy wymaga zaprojektowania systemu szczegółowo i wykonania przedtem wielu studiów i badań. Do tego trzeba stworzyć niezbędny zespół i warunki. Podzieliłem się tymi myślami z ówczesnym wicepremierem Zdzisławem Sadowskim. Zdzich był moim współtowarzyszem z więzienia i procesu z 1946 roku. Zrobił on partyjną karierę. W ostatnich latach nasze drogi się skrzyżowały w pracach Komitetu Polska 2000 oraz w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, którego był prezesem. Sadowski zaproponował spotkanie z profesorem Pajestką, który właśnie tworzył w PAN Instytut Nauk Ekonomicznych. Spotkaliśmy się w początkach grudnia 1981 roku. Starałem się przekonać profesora do swoich idei. Nie wiem, czy w pełni je rozumiał, ale zaproponował mi przejście do tego instytutu i stworzenie odrębnego zakładu. Aby uniknąć zastrzeżeń ze strony partii, zaproponował nazwę Zakład Gospodarki Regionalnej, przyjmując do wiadomości, że będziemy się zajmować samorządem. Kiedy zatelefonował do tworzącej się właśnie administracji instytutu, okazało się, że pani zajmująca się sprawami kadrowymi jest chora. Umówiliśmy się na spotkanie 14 grudnia rano. Nikt nie myślał, że te dwa dni zmienią gruntownie sytuację w kraju. 11 grudnia 1981 roku rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej. Uczestniczyłem w nim i silnie go przeżywałem. Rano 13 grudnia miałem jechać na dalsze obrady razem z Dankiem Gotowskim. Chciałem do niego zatelefonować, aby już wychodził z domu. Telefon nie działał, więc podjechałem po niego na Płatowcową. Nawet nie zwróciłem uwagi na stojące na Racławickiej patrole. Dopiero u Gotowskich dowiedziałem się o stanie wojennym. Umówiliśmy się, że pojedziemy do Pałacu Kultury, gdzie odbywał się kongres, ale przedtem pragnąłem porozumieć się z Danką, więc zawróciłem do domu. I tu kłopot. Wojsko nie chciało mnie wpuścić z powrotem. Nasza uliczka została otoczona specjalną opieką, bo mieszkał tam minister spraw wewnętrznych, generał Kiszczak i Józef Kępa, wieloletni szef partii w Warszawie. Długo tłumaczyłem, że muszę wrócić do domu. W końcu mnie puścili. Pojechaliśmy do pałacu, ale drzwi były zamknięte, a na nich wisiało ogłoszenie o odłożeniu kongresu. Dochodzą pierwsze wiadomości o aresztowaniach. Pojechaliśmy do Związku Literatów. Obraz zaczynał się klarować. Wróciliśmy do domów, nie wiedząc, co będzie dalej. Wkraczaliśmy w nowy etap. Jeden z dziennikarzy zapytał mnie raz, od kiedy poczułem się człowiekiem opozycji? Byłem zaskoczony tym pytaniem. Człowiekiem opozycji czułem się od zawsze. Od czasu, gdy mnie wsadzili do kryminału w 1945 roku, nie miałem żadnych dylematów. Władza sama podjęła za mnie decyzję, ustawiając mnie po właściwej stronie. Przez wszystkie lata PRL byłem obywatelem drugiej kategorii, podejrzanym o wszystko, co złe. Zdarzały się okresy, kiedy się angażowałem w pozytywne próby przebudowy czy naprawy systemu, ale nie oznaczało to jego akceptacji. Ograniczanie się do negacji i utyskiwań pozostawało jednak w sprzeczności z moją mentalnością. Żyłem w ówczesnej Polsce i pragnąłem zrobić co możliwe, aby ją naprawić. Jeśli nie mogłem doprowadzić do generalnej przebudowy, to chciałem choć trochę poprawić. Zawsze lepsze nawet małe coś niż nic. Nigdy nie miałem nadziei, że ten system można uczłowieczyć czy poprawić. Ale się tym zajmowałem, bo musiałem. To był dylemat, który zaczął mi dolegać w latach 60. Wcześniej, w latach 50., szło tylko o to, by przetrwać. Pamiętam dyskusję z kolegami. Uważałem, że mam wybór. Albo emigracja wewnętrzna, w której nie uznaję rzeczywistości, tylko buduję własny świat, albo praca zawodowa, naukowa. I wtedy muszę uznawać realia, niezależnie od tego, czy mi się one podobają, czy nie. Jak zacząłem głębiej wnikać w prawa rządzące tym systemem, stało się dla mnie oczywiste, że diabeł nie tkwi w szczegółach, ale w pryncypiach. Zryw Solidarności pozwolił na wyzwolenie się z wielu samoograniczeń. Dopuściłem myśl o głębokich zmianach systemu, nad którymi się dawniej nie zastanawiałem. Całe społeczeństwo chciało się jakoś w ten system wpasować, uwierzyć, że można z nim żyć. Zryw Solidarności zmienił mnie. Moja dusza pragmatyka i realisty nagle poczuła, że jest cel, na którym można skoncentrować wysiłki. Tym celem był samorząd. Oczywiście był to cel wówczas zupełnie nierealny, ale był. a ja nie mam w sobie ducha rewolucjonisty, który by obalał. Ja chciałem budować, kłaść cegłę na cegłę. Miałem nadzieję, że nawet w tamtym systemie uda się położyć kilka cegiełek. Skupiałem się na wykorzystaniu tych możliwości, które otwierał konkretny czas, ale mając całkowitą jasność co do celów, które poza te aktualne możliwości wykraczały. Do zmiany systemu społeczeństwo musiało dojrzeć. Musiały też dojrzeć warunki zewnętrzne. Ruchy opozycyjne odegrały w Polsce ogromną rolę, choć to nie one obaliły komunizm. System upadł w skali globalnej, a więc także w tych krajach, gdzie opozycji praktycznie nie było. Ale fakt, że u nas była, pozwolił na pełniejsze wyzyskanie korzyści, które ten upadek przyniósł, i przeprowadzenie szybszej transformacji. Opozycja, gazetki, dowcipy, ulotki pozwoliły na rozwój świadomości społeczeństwa, jego przygotowanie do przełomu 1989 roku, w którym odegrało ono kluczową rolę. Sam nie jestem typem buntownika. Jestem rzecznikiem przemian ewolucyjnych, ale nie kwestionuję roli zachowań radykalnych. Myślę, że oba te nurty musiały zaistnieć równocześnie. Komunizm tworzył zwarty, logiczny system oparty na założeniu, że społeczeństwo jest wrogie, więc powinno się je w pełni kontrolować, a także, że jest nierozumne, więc trzeba je bronić przed nim samym. Chcieliśmy, aby ten system upadł, ale zdawałem sobie sprawę, że na długo pozostawi on ślady w mentalności ludzi. W PRL wszystko było uporządkowane i podane ludziom na tacy. Zasiłek rodzinny, mieszkania, leczenie, wczasy, talon na lodówkę czy samochód. Istniał tylko jeden warunek – posłuszeństwo. System opierał się na XIX-wiecznym paternalizmie, zakładającym, że człowiek to przede wszystkim siła robocza. Całe społeczeństwo, także partia, było zorganizowane w miejscu pracy. Solidarność dlatego powstała jako związek zawodowy. Nie istniała organizacja społeczeństwa wokół miejsca zamieszkania, a samorząd łączy ludzi właśnie w miejscu zamieszkania, niezależnie od ich zawodu. Rozwój samorządu wymagał więc przebudowy organizacji społeczeństwa. To wielkie wyzwanie. Czułem skalę tej transformacji, ale wtedy, w czerwcu 1981 roku, nikt nas nie rozumiał, a sami nie byliśmy jeszcze zdolni sformułować jasnej, daleko idącej tezy.